Niektórzy widzowie zauważyli, że jedna osoba jakoś nie z naszej młodzieży była i śpiewała. Co Kornelia ze Stanów, że przyjechała od razu ze zlotu i jedzie na generację T do góry. Od jutra mamy tę misję tam. Także ona już jest jako pierwsza osoba na jutrzejszą i na ten całotygodniowy pobyt i pracę misyjną w górze. Także cieszymy się, Kornelia, że jesteś razem z nami już. Fantastyczna pieśń. Dlatego fantastyczna, bo mówi o rzeczach, mówi o aspektach i mówi o tematach, które poruszamy od jakiegoś czasu poprzez nasze zwiastowanie. Mówi o Bożej miłości, że Bóg kocha człowieka i ta miłość trwa, nigdy jej nam nie zabraknie i nigdy nas nie zawiedzie. Ważne, abyśmy w to uwierzyli, że miłość Boża trwa, nigdy jej nie zabraknie i nigdy nas nie zawiedzie. Jeszcze raz powtórzę, a wy, jeśli się zgadzacie z tym, to chciałbym, byście mogli to w jakiś sposób wyrazić. Po chrześcijańsku najczęściej mówi się tak jest, albo amen, albo zaiste, albo zgadza się. Także jak chcecie, jeżeli się z tym zgadzacie, to chciałbym, byście którąś z tych form wyrazili. Boża miłość trwa, nie zabraknie nigdy jej i nigdy nie zawiedzie. Lepiej troszeczkę, ale nie będziemy ćwiczyć. Młodzież ćwiczyła, jak śpiewała, a wyszła bardzo dobrze ta próba. Super. Ostatnio mówiliśmy o aspektach tej Bożej miłości, że Bóg wyraża ją poprzez swoją dobroć względem nas, poprzez swoją łaskę, którą nam okazuje, poprzez miłosierdzie, łagodność, życzliwość i cierpliwość względem nas. Ta miłość również pozwala każdej osobie, która ją rozumie, zbliżać się do Boga, mieć z Nim bliską, realną więź, szczerze przed Nim pokutować, otwierać swoje serce, wylewać swoje serce przed Nim z każdym problemem i potrzebą i prosić o zaspokojenie tych potrzeb. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, Bóg Ciebie kocha, dlatego korzystaj z Jego miłości. Korzystaj z Jego miłości. Ale Bóg również oczekuje, abyś tę miłość odwzajemniał. On chce to widzieć. On chce to słyszeć poprzez Twoją postawę i Twoje zaangażowanie w Jego Boże Królestwo. W wielu miejscach Biblia zapewnia o Bożej miłości do nas, a także pokazuje, mówi, że powinniśmy ją okazywać. Boże Słowo wielokrotnie pokazuje pewne obrazy, ilustracje, abyśmy mogli lepiej, głębiej zrozumieć dany temat czy dane zagadnienie, które jest poruszane w Bożym Słowie. I tak miłość między Bogiem a Jego ludem, między Jezusem a Kościołem przedstawiona jest przy pomocy porównania, alegorii oblubieńca i oblubienicy, męża i żony, Pana młodego i Pani młodej. To pomaga nam lepiej zrozumieć, o co Panu Bogu chodzi, co Bóg ma na myśli, mówiąc o tej bliskiej relacji miłości z nami. I mając doświadczenia osobiste, gdyż jesteśmy w związkach miłości małżeńskich lub przyglądając się parom małżeńskim, możemy łatwiej zrozumieć, co Bóg ma na myśli. I dzisiaj spróbujemy przedstawić tę miłość na podstawie księgi, która bardzo mało jest czytana czy cytowana w rozważaniach, w zwiastowaniu. Mało z tej księgi się głosi, bo jest specyficzna i wyjątkowa. Zawiera opis miłości małżeńskiej między oblubieńcem a oblubienicą. Młodzież lubi tę księgę. Ja też kiedyś częściej ją czytałem. To księga, jak się domyślacie, zatytułowana Pieśń nad pieśniami. Strona 744 w wydaniu warszawskim. I zachęcam wszystkich, szczególnie osoby w związkach małżeńskich, pary zaręczone oraz młodzież, która planuje czy to ożenek, czy za mąż pójście, abyście do niej sięgali i zachęcam do jej przeczytania, gdyż ukrywa wiele wspaniałych prawd na temat miłości międzyludzkiej, relacji małżeńskiej, ale także, jak wielu biblistów mówi, pokazuje coś więcej. Ten duchowy przekaz miłości Pana Boga do swojego ludu, miłości Jezusa do swojego Kościoła. I dlatego dzisiaj chciałbym, byśmy przyglądali się niektórym jej stwierdzeniom, niektórym wersetom, a w domu na spokojnie zachęcam Was do przeczytania tej księgi, całej tej księgi. Autorem tej księgi jest król Salomon, obdarowany niesamowitą mądrością. On jest tym oblubieńcem, o którym jest mowa w tej księdze. Jest też tam mowa o oblubienicy, o pewnej kobiecie, Sulamitce, która najprawdopodobniej była pierwszą jego żoną za młodu pojętą. Jest atrakcyjną, piękną kobietą. I chciałbym, byśmy patrząc na niektóre fragmenty, wersety tej księgi, mogli to odnieść także do miłości między nami a Panem Jezusem Chrystusem. Rozpoczyna się ona w rozdziale pierwszym takimi stwierdzeniami. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Ciebie miłują. Rozpoczyna się od stwierdzenia, od wyrażenia miłości kobiety, oblubienicy do oblubieńca, że jest ona najważniejsza i najwspanialsza, że ta miłość przewyższa wszystkie inne. Ta miłość spotkała także i nas, gdy mówimy o tym duchowym wymiarze. Gdy poznaliśmy łaskę i doświadczyliśmy łaski Pana Jezusa Chrystusa, gdy miłość Boża wypełniła nasze serca, gdy Jezus stanął na drodze naszego życia, gdy zrozumieliśmy, że grzeszni, nieporadni, nie mogący siebie samych zbawić, Bóg okazał nam w Jezusie miłość i daje dowód tej miłości, że Jezus umiera za nas. W naszych sercach, gdy szczerze podeszliśmy do Jezusa, przeprosiliśmy za nasze grzechy, wzbudzona została przez Ducha Świętego ta miłość, ta największa i najwspanialsza. I to było to zakochanie, rozkochanie się w Jezusie z powodu tego, co dla nas uczynił, bo nie musiał. Nie musiał, a chciał, bo wybrał, aby umrzeć za nas, aby poświęcić swoje życie, abyśmy my mieli życie wieczne z Nim. 16 werset pierwszego rozdziału mówi: o, jakże jesteś piękny, mój miły, jakże uroczy. Fascynacja nad oblubieńcem, zachwyt nad oblubieńcem. On jest cudowny, on jest wspaniały, on jest piękny. Tak samo w naszym życiu. Fascynacja Jezusem, tego, co dla nas zrobił. Mówimy: Jezu, Ty jesteś niesamowity, Ty jesteś cudowny, jesteś wspaniały, kochający. Śpiewaliśmy w uwielbieniu jedną z pieśni. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. I to jest prawdą, bynajmniej w moim życiu. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. On jest najważniejszy, najlepszy, najwspanialszy, bo On oddał swoje życie za mnie. On mnie ukochał bezwarunkową, cudowną miłością. Dlatego mogę powiedzieć: nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. On jest wyjątkowy, On jest mój, jest miły, uroczy i piękny dla mnie. Drugi rozdział, trzeci werset i poniżej. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mojego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rozynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoście miłości, dopóki sama nie zechce. Zobaczcie, ile w tym emocji, ile zauroczenia, zakochania, miłości do oblubieńca. I tak samo w naszym życiu Jezus zrobił tak dużo, tak wspaniale nas zbawił, wyratował, jest obecny w naszym życiu. Dlatego On chce, abyśmy Go adorowali. On chce być najważniejszy. I on chce, abyśmy byli tylko z Nim. Oblubienica mówi, ja chcę tylko z Tobą przebywać. Jest wielu różnych młodzieńców, ale dla mnie liczysz się tylko Ty. Ten jeden, niepowtarzalny, wyjątkowy. I dodaje, jestem chora z miłości. Dosłownie tam jest napisane, omdlewam z miłości. Gdy myślę o miłości do mojego oblubieńca, to normalnie mdleję. Pozytywnie mówiąc. Jestem chora z miłości, omdlewam z miłości. Czy możesz Ty powiedzieć, jestem chory, chora z miłości do Jezusa? Na samą myśl, że On jest moim Panem, moim Bogiem, jest moim oblubieńcem, wsłaniam się. Omdlewam. Jestem chory, chora z miłości. Jest to zachwyt nad oblubieńcem, nad Jezusem. I Bóg chce, aby ten stan trwał w naszym życiu. Stan zakochania, zauroczenia, wyrażania naszej miłości. Jest to Boży zamiar dla każdego z nas. A co oblubieniec myśli o Tobie? Co oblubieniec myślał, Salomon, o swojej żonie? 2 rozdział 10 werset. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. On wyraża się jak najlepiej o oblubienicy. On chce bliskiej relacji. Gdybyśmy dalej czytali 13 werset, druga część tego wersetu. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. 14 werset. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest Twój głos i pełna wdzięku Twoja postać. 4 rozdział, początek 1 wersetu. O jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, o jakże jesteś piękna. Potem wymienia tę piękność, koncentrując się na każdym detalu, szczególe jej ciała. 4 rozdział 7 werset. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółka, i żadnej nie ma w Tobie skazy. To w taki sam sposób Bóg myśli o Tobie. W taki sam sposób Jezus myśli o każdym z nas. Oblubieniec zapewnia o swojej miłości, o tym, że kocha. On chce takiej bliskiej relacji. Mówi, chodź do mnie, miejmy czas razem. Tak Jezus myśli również o Tobie. Oblubieniec w taki sposób wyraża się. Bóg w taki sposób myśli o Tobie. I to jest bardzo ważne, abyśmy w to uwierzyli. Oblubienica zachęcona tym wyznaje 2 rozdział 16 werset. Mój Ci jest mój miły, a ja jestem Jego, który pasie wśród lilii. 6 rozdział 3 werset. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Jest to bardzo ważna prawda, duchowa prawda. Tak jak w małżeństwie należymy do siebie, w tym fizycznym, mówię, tak samo w duchowym wymiarze Bóg jest połączony z nami węzłem miłości i chce, aby ta sama miłość łączyła nas z Nim. Na zawsze. On chce, byśmy wyrażali podziw dla Niego, ale także On ma dobre myśli o nas. On nas akceptuje i kocha takimi, jakimi jesteśmy. W Jego oczach jesteśmy piękni, dlatego, że zostaliśmy uświęceni, usprawiedliwieni i odkupieni ofiarą Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w oczach Jego jesteś piękną i pięknym. I w to trzeba uwierzyć, że Jezus tak o Tobie myśli. To trzeba wiarą przyjąć, bo to daje nam tożsamość. To daje nam podstawę, w której zawsze możemy czuć się kochani i akceptowani przez Boga, przez Jezusa, a nie ciągle żyć w przeświadczeniu o tym wcześniej, w którym zwiastowaniu mówiłem, czy Bóg mnie kocha, czy nie, czy już mnie nie kocha, czy jeszcze mnie kocha. Bóg nas zawsze kocha. Jego miłość się nie kończy. On nie pochwala naszych czynów. Ponosimy konsekwencje nieposłuszeństwa, ale Jego miłość jest nad nami. W to trzeba uwierzyć, bo to pozwoli nam żyć na pewnym fundamencie. I tak Bóg o Tobie myśli. Tak jak oblubieniec o oblubienicy, jesteś piękny, cudowny, wspaniały i wyjątkowy w Jego oczach. Musimy w to uwierzyć, Kościele Jezusa, że tak Bóg o Tobie myśli. Jesteś wyjątkowy i szczególny. 3 rozdział rozpoczyna się od tego stwierdzenia, że o tę miłość trzeba także dbać. Czytamy. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. I co zrobiłam? Wstałam więc Obiegnę miasto, ulice, place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Zapytałam, czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Zobaczcie, jaka determinacja w postawie tej kobiety. Chciała być z oblubieńcem, ze swoim mężem i mówi, robię wszystko, aby go znaleźć. A gdy go znajdę, to nie chcę, żeby mnie odstąpił ani na chwilę. Uchwycę się jego i nie puszczę, aż do końca. O tę miłość trzeba dbać. Jest to decyzja, osobisty wybór, a za nim idą czyny. Pójdę, znajdę, dopóki go nie znajdę, będę szukać. Chcę z nim mieć społeczność. Jest to trud, jest to wysiłek, jest to determinacja, aby o tę miłość zabiegać. Gdy nie podejmujemy decyzji, nie dokonujemy wyborów, może być za późno, możemy utracić to, co uzyskaliśmy na początku naszej drogi z Jezusem. Wtedy trzeba na nowo szukać, wołać, pokazać, że kochasz, udowodnić, że ci zależy. 4:16. Powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu, niech spożywa wybornie jego owoce. Jest to pragnienie oblubienicy, aby oblubieniec przyszedł, aby wiatr zawiał, aby wszystko ładnie się rozniosło, by był fajny zapach, by było dobrze, by było wspaniale, by było fajnie. Przyjdź do mnie, to jest pragnieniem tej kobiety. Modlitwą i wołaniem Kościoła każdego z nas powinno być dokładnie to samo. Duch Święty, wiej, przewiej moje serce, przewiej moje życie, przyjdź, rozbudź na nowo moją miłość, przewiej mnie, zapraszam Cię do mojego życia, bądź na pierwszym miejscu, abyś mnie pociągał do Jezusa, mojego oblubieńca. Duch Święty potrzebuje Ciebie, wiej z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu, wiej przez moje życie, chcę być prowadzony przez Ciebie, Duchu Święty, to jest moją modlitwą i to powinno być modlitwą Kościoła, to powinno być modlitwą każdego dziecka Bożego, aby miłość Boża była rozpalana w naszych sercach. Przyjdź, rozwiej na nowo, rozbudź moją miłość, przewiej mnie, chcę podobać się mojemu oblubieńcowi, zapraszam Cię, przyjdź, zrób miejsce w moim sercu dla oblubieńca, niech on będzie zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. To powinno być Twoją i moją modlitwą codziennie. Nieważne, jak dzisiaj kochasz Jezusa, ale powinno być Twoją modlitwą codziennie, aby Duch Święty na nowo rozpalał Twoje serce. Na nowo, bo wczorajsza miłość nie wystarczy na dzisiaj. Dzisiaj jest nowy dzień. Bóg ma dzisiaj swoją łaskę świeżą i nową dla Ciebie i chce, abyś mu okazywał świeżą i nową miłość. Abyś nie wspominał tego, że kiedyś go kochałeś, kiedyś go poznałeś, kiedyś się z nim zapoznałeś, kiedyś to było fajnie. Modlitwą Twoją i moją, a szczególnie jeśli widzisz, że ta miłość wystygła, powinno być, przyjdź i przemień mnie, Duchu Święty. Przyjdź i przemień moje serce, rozpal na nowo. Czy Jezusa cieszy Twoje życie, gdy patrzy na nie? Czy może powiedzieć, to jest moja oblubienica. On kocha, ona kocha mnie z całego serca, na 100%. On jest, ja jestem na pierwszym miejscu w jego życiu, ja jestem na pierwszym miejscu w jej życiu. Czy tak jest? Jezus, tak jak czytaliśmy, chce widzieć dobre owoce w naszym życiu. Chce przyjść do tego ogrodu Twojego życia i widzieć dobre owoce. I Duch Święty może rodzić te owoce w Twoim życiu, ale musisz chcieć i musisz z Nim współpracować. 5 rozpoczyna się od stwierdzenia. Gdy zaproszony oblubieniec, gdy wołała oblubieńca, przyjdź mój miły, przyjdź, przewiej wietrze, przyjdź. Rozpoczyna się od stwierdzenia, wszedłem do mojego ogrodu, moja oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z balsamem, zjadłem mój plaster wraz z miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Więc oblubieniec chce, aby ta miłość była pełna, przepojona, byśmy byli upojeni miłością do Chrystusa, aby ona przewyższała wszystko inne w naszym życiu. On tego chce. On czeka na zaproszenie. Od drugiego wiersza dalej czytamy. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi. Jakże więc mam ją znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór drzwi, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. On czeka. On chce wejść. On stuka. On puka do drzwi serca, każdego swojego dziecka, oblubienicy. Czeka na zaproszenie. I tutaj także przyszedł, bo był zawołany. Ona zawołała go, przyszedł, zapukał, ale ona zastanawiała się, otworzyć czy nie otworzyć, bo już jestem umyta, bo już jestem w łóżku i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, gdy się zdecydowała, czytamy, otworzyła mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam, lecz się do mnie nie odezwał. 8 werset. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. I znowu determinacja. Zobaczcie, jaka determinacja. Jaka determinacja w życiu tej kobiety. Za późno otwarte drzwi, za późno podjęta decyzja, za późno dokonany wybór, ale nic straconego. Idź i szukaj, pokaż determinację. Trud, wysiłek, poświęcenie, że ci zależy. Gdy straciłeś miłość, gdy pierwszy zapał, pierwsza miłość do Boga ustąpiła, wygasła w twoim życiu, to smutne, ale nic straconego. Możesz na nowo mieć rozpalone serce i możesz stukać i bić tak jak na pierwszej randce z Jezusem. Gdy po raz pierwszy go spotkałeś, gdy po raz pierwszy przebaczył twoje grzechy, gdy po raz pierwszy przyszedł do twojego życia, odczułeś błogość, odczułeś radość, odczułaś satysfakcję, fascynację, spełnienie, to nic, że to straciłeś, to smutne, ale możesz to odzyskać. Możesz żyć pełnią Bożej miłości, możesz żyć pełnią Bożej obecności, bo Jezus tego chce. Nigdy nie jest za późno, dopóki żyjesz, aby kochać go na zabój. Jestem chora z miłości, on wlewam z miłości. To przekażcie, gdy go spotkacie. I ona to pokazała. Poszła i szukała z pełną determinacją, poświęceniem i oddaniem. Jedna rzecz to zakochać się, a druga rzecz to utrzymać tę miłość. Myślę, że wiemy. Niektórzy z własnego doświadczenia, niektórzy z historii różnych małżeństw. Gdy ludzie pobierali się z wielkiej miłości. Wydawało się, że ta miłość nie jest w stanie się skończyć. A po iluś tam latach, po jakimś tam czasie, ci ludzie mówią, ja już jej nie kocham, ja już jego nie kocham, nie chcę z nią być. Co innego zakochać się, a co innego podtrzymywać miłość, budować, rozpalać. I to jest to, co jest ważne w życiu małżeńskim, ale także to jest ważne, bardzo ważne w relacji z Bogiem. Podtrzymywać ogień i żar miłości. Przechodzimy do 8 rozdziału, ostatniego z tej księgi. Pragnienie, które wyraża oblubienica. Obyś był mi bratem, który stał pierś mojej matki. Gdybym cię wtedy spotkała na dworze, całowałabym cię, a jednak by mną nikt nie gardził. Powiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki. Uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu. Jego lewica, lewa ręka byłaby pod moją głową, jego prawa objęłaby mnie. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Nie gaście tej miłości, ale rozbudzajcie, rozpalajcie. Dlaczego? 6-7 werset. Pragnienie oblubienicy. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Przeczytany tekst stwierdza niektóre prawdy na temat miłości. I najczęściej czytane to jest na ślubach. Cytowane jest na ślubach, bo to jest prawda, to jest o małżeńskiej relacji, o miłości, jaka ma panować w naszych małżeństwach. Test dla Natalii i Marcina, bo na ich ślubie na ten temat zwiastowałem. Także oni mi pomogą. Teraz ja tylko powiem hasło, oni będą mówić, co wtedy mówiłem. To tylko 2 lata przecież, to miłość kwitnie. No i wszystko pamiętają, każdy szczegół, każde słowo, każdy przecinek z tego, co mówiłem, nie? Tak, kiwa głową Natalia, że tak, Marcin nic nie kiwa, tylko się śmieje. Po pierwsze, jest tu stwierdzone, że miłość jest mocna jak śmierć. Jak kogoś dopadnie, jak kogoś ogarnie, jeśli jest odpowiednio pielęgnowana, to nic jej nie przemoże. Tak jak nie można wyrwać się ze szpon śmierci, tak naprawdę nie można wyrwać się ze szpon Bożej miłości. Miłość jest twarda i wytrzymała jak szeol. Szeol to miejsce przebywania zmarłych. To oznacza, że nic i nikt nie jest w stanie z jej szpon się wyrwać, oprzeć jej działaniu. Miłość jest ogniem i żarem, czytaliśmy. Rozpalana, odpowiednio traktowana, gdy to drewno do ogniska jest dokładane, jest ognista, żarliwa i nigdy nie jest w stanie wygasnąć, bo trwa zawsze. Śpiewaliśmy, młodzież śpiewa, Twoja miłość trwa. Nie zabraknie mi jej, nigdy nie zawiedzie mnie. Miłość jest niezniszczalna i niezatapialna. To do Was mówię ciągle, Natalia i Marcin. To jest studium dla Was po tych 2 latach weryfikacji. Jest niezniszczalna i niezatapialna. Nawet największe trudności, wyzwania codzienności, kłopoty, problemy nie są w stanie jej zaszkodzić. Nic nie może jej zalać, nic nie może ją pochłonąć. Miłość jest największą wartością relacji z Bogiem i relacji międzyludzkich. Ona jest najbardziej poszukiwana. Ludzie mają lub mogą mieć wszystko. Bogactwo, całe swoje mienie, tak jak tu czytaliśmy, duże wspaniałości, dobra materialne, a wciąż być nieszczęśliwymi i niespełnionymi. Bo prawdziwe szczęście, pełne szczęście znajdujemy tylko w Bogu. Pełne szczęście znajdujemy tylko w Bogu. I ta miłość, silna, mocna, wytrzymała, żarliwa, pełna ognia, wigoru, pasji, namiętności, jest niezniszczalna, jest niezatapialna. Dlaczego? Bo jej źródło jest w Bogu. Jest napisane tutaj, jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Bo Bóg ją rozbudził i Bóg jest zainteresowany, aby ciągle płonęła. Dlatego, bracia i siostry, Kościele Pana Jezusa, niech taka miłość zawsze płonie w naszej relacji z oblubieńcem, z Jezusem. Niech żar tej miłości płonie, rozpala nasze serca dla Niego. Bo można ją stracić. Można ją przygasić. I może całkowicie zgasnąć. I myślę, że jak nie wszyscy, to większość z nas przeżyła taki stan w swoim życiu, kiedy ogień i żar miłości do Jezusa zmalał, wytracił się, zastygł. Jest to niebezpieczny i zły stan. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, do zboru w Efezie Pan Jezus kieruje takie słowa. 4 werset. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. I musimy sobie to jasno powiedzieć, że to, że tracisz miłość do Jezusa, to nie możemy powiedzieć, nic się nie stało. To smuci Boże serce. To smuci serce Jezusa, kiedy straciłeś zapał, pasję, namiętność, którą miałeś, gdy się nawracałeś do Jezusa. Jezus mówi, mam ci za złe. A więc on tego nie pochwala. Jest mu smutno. Jest to zła postawa, jeśli chrześcijanin traci miłość, pierwszą miłość do Chrystusa. Mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Ten ogień, tę pasję. To jest zły stan, gdy porzucasz miłość, tę pierwszą, wyjątkową, pełną ognia, pasji i żaru. Dlatego Jezus dodaje, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i wypełniaj uczynki tak jak wcześniej. Wspomnij. Przypomnij sobie, jak to było. Przypomnij sobie, gdy się nawracałeś. Przypomnij sobie, jak Jezus przyszedł do twojego życia po raz pierwszy. To była ta wyżyna. Bo miłość Boża totalnie uderzyła w twoje życie. Zrozumiałeś, że Bóg ciebie kocha. I to była ta wyżyna, na której byłeś. I z tej wyżyny wskutek zatracenia pierwszej miłości spadłeś. Jezus mówi, przypomnijcie sobie kościele w Efezie. A dzisiaj mówię, przypomnij sobie kościele Słowo Życia w Głogowie, z jakiej wyżyny spadłeś. Jeżeli miłość, zaangażowanie do Boga spadło w twoim życiu, to przypomnij sobie, jakie było. Przypomnij sobie, jak to było na początku. Ta wyżyna, euforia, stan uniesienia, fascynacja, ekscytacja, zauroczenie, wielka miłość do Boga za to, co zrobił, za to, co usłyszałeś w dobrej nowinie dla ciebie, że cię zbawił, że chcesz twojego szczęścia i błogosławieństwa. Wtedy byłeś na wyżynie, byłeś na haju duchowym, byłeś chory z miłości, omdlewałeś z miłości, zakochany na zawój, ślepy, klapki na oczach. Kochałeś Jezusa z całego serca. Był jedyną wartością twojego życia. Jeżeli to wygasło, to jest to niebezpieczny stan. Jest to niebezpieczny stan. Bóg chce ciebie słyszeć. Bóg chce, abyś do Niego mówił. Bóg chce słyszeć twój głos. Ale istnieje niebezpieczeństwo utraty tej relacji. To uczucie, to pragnienie, ta pasja, ta żarliwość, ten ogień można stracić i zgubić. W życiu Salomona tak się stało. Autora Pieśni nad Pieśniami. Była to pierwsza jego żona, którą kochał, pojął za młodości i w tak wspaniały sposób o niej się wypowiadał. Jednak Stary Testament, Księga Królewska informuje nas w 11 rozdziale, 2 i 3 wiersz, że Salomon później zapałał miłością do wielu innych kobiet. I tę miłość, którą miał do tej jedynej, wybranej, zgasił. Zapałał miłością do innych kobiet. One go omamiły, jest tam napisane. I stracił to, co miał. I odszedł od Boga. Stał się bałwochwalcą. 700 żon i 300 nałożnic. Salomon stracił to uczucie miłości do tej, o której tak pięknie pisał. Ty też możesz stracić. Jeśli nie zadbasz o miłość do Chrystusa, inne rzeczy cię pochłoną. I będziesz tak jak Salomon, oprócz tej jednej, jedynej, oprócz jedynego, miał wiele innych kochanków. I będziesz kochał wiele różnych rzeczy. A Bóg jest zazdrosnym Bogiem. Bóg chce, abyś zawsze miał go na pierwszym miejscu. Dlatego Jezus mówi do Kościoła w Efezie, przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś. Jak było na początku w twoim życiu. Każdemu małżeństwu także grozi, jeśli nie jest miłość utrzymywana, stagnacja. Wtedy pozostaje tylko przyzwyczajenie, rutyna, grzeczności, forma, a nie ma miłości. I tak samo w relacji z Bogiem. Kiedy ta pierwsza miłość zgaśnie, zostaje forma, zewnętrzna pobożność, robienie czegoś z przyzwyczajenia i to jest wszystko. Boga to w ogóle nie cieszy. Jezusa to w ogóle nie cieszy, jeśli oblubienica w taki sposób podchodzi do Niego. Jak miłość między współmałżonkami może wygasnąć, tak samo miłość do Boga, do Jezusa w swoim życiu może wygasnąć. Ja pamiętam, kiedy Maryję poznałem, zaczęliśmy chodzić ze sobą, staliśmy się narzeczeństwem, to pamiętam tę miłość. Starsi głogowianie pamiętają, że była kiedyś taka linia A, autobus, który jechał z Głogowa do Legnicy, a to była taka pospieszna, nie wszędzie się zatrzymywał i ostatni z Głogowa wyjeżdżał o 22:15 i zawsze było za wcześnie. I pamiętam, że nieraz jeszcze u Maryli byłem 8, 9 po 10, on z Placu Tysiąclecia jechał, ale zatrzymywał się na samym końcu przy Izbie Wytrzeźwień, jak się wyjeżdżał już z Głogowa, na żądanie tak zwane. I pamiętam, że już było 8, 9, a mi się nie chciało wychodzić od Maryli, bo ją kochałem. Ale później musiałem, bo 22:15 był autobus, także się z nią żegnałem i potem pędem cały ten od Splutona na dół zbiegałem pędem, żeby zdążyć. Nieraz było tak, że widziałem, jak już linia A jedzie i ja dobiegałem i tylko zdążyłem zrobić taki ruch, aby mnie zabrał, aby się zatrzymał i mnie zabrał. Pamiętam, gdy wyjeżdżałem do Anglii, do szkoły biblijnej. Moje życie w Anglii toczyło się jak życie muzułman, od piątku do piątku. A dlaczego? Dlatego, że w piątek mogliśmy porozmawiać telefonicznie. To były czasy, ponad 20 lat temu, że nie można było tak jak teraz po całej Europie bezpłatnie dzwonić. To kosztowało i to dużo. I w piątki wieczorami mogliśmy ze sobą przez 10 minut porozmawiać telefonicznie. Dlatego moje życie toczyło się od piątku do piątku. Niedziela była po drodze. Rozumiecie? Bo ją kochałem, wyczekiwałem tych 10 minut, gdy będę mógł usłyszeć jej głos. Pamiętam, mieszkałem u pewnej rodziny na górze w pokoju, gdy schodziłem na dół, to pierwsza rzecz, jaką patrzyłem, to po schodach, jak schodziłem na rogu, zawsze jest taki filar. Tam zostawiano zdjęcia, nie zdjęcia, tylko listy dla mnie. Jeżeli ktoś do mnie pisał, to tam. Więc rano, gdy schodziłem, to moje oczy, ja do dzisiaj jak zamknę oczy, to widzę ten filar. Widzę, jak były listy. Już mnie śniadanie nie interesowało. Szybko biegłem z powrotem na górę, otwierałem list i czytałem, co tam Maryla nowego mi napisała. Dlaczego? Bo ją kochałem. To jest normalne. Dziś, po 21 latach, ta miłość, chcę wam oznajmić, że nie wygasła. Dalej ją kocham. Kocham ją dojrzalej, lepiej, mam nadzieję, głębiej, lepiej to okazuję. Kocham ją jeszcze bardziej. Gdy jadę nieraz do domu i wiem, że Maryla jest w domu, na samą myśl, że ją zaraz zobaczę, sam do siebie się uśmiecham. I mówię sobie, ale ja kocham tą dziewczynę. Bo to jest miłość, która utrzymywana, która dokładana do pieca trwa. To jest ciężka praca, to jest wysiłek, trud. Aby tę miłość mieć, utrzymać. Ale tak jest, bynajmniej z mojej strony, Maryla, nie? Ale ja się śmieję. Także ja mogę to powiedzieć, bo dokładam wysiłku, trudu, żeby tę miłość utrzymać. Jak jest z twoją miłością do Jezusa? Jak Go kochasz? Czy wciąż jest miłością twojego życia największą, najwartościowszą? Myśl o Nim. Czytaj o Nim. Dowiaduj się o Nim. Rozmawiaj z Nim. Chodź z Nim w relacji na co dzień. Miej bliski kontakt z Nim. Wtedy gwarantuję Ci, że miłość nie wygaśnie. Gwarantuję Ci, bo tak mówi Boże Słowo, że miłość nie wygaśnie, kiedy będziesz trwał w Słowie, kiedy będziesz Go poznawał, zgłębiał Jego Słowo. Kiedy będziesz w wdzięczności chodził codziennie, dziękując za to, co dla Ciebie uczynił. Kiedy będziesz poznawał Go w Słowie. Kiedy będziesz rozmawiał z Nim na co dzień. Gwarantuję, że ta miłość nie wygaśnie, a będzie rozwijana, lepsza, głębsza i większa. Twoja miłość trwa. Nie zabraknie mi jej. Nigdy nie zawiedzie mnie. I na koniec chciałbym przeczytać pewien tekst, który otrzymałem. Posłuchajcie. Tytuł: Wciąż czekam. Gdy wstałeś dziś rano, spoglądałem na Ciebie z nadzieją, że porozmawiasz ze mną, zamienisz choćby tylko kilka słów, zapytasz o moją opinię albo o radę, albo podziękujesz za coś dobrego, co wydarzyło się w Twoim życiu wczoraj. Ale zauważyłem, że byłeś pochłonięty tym, w co się ubrać. Może powinienem przeczytać, byłaś pochłonięta tym, w co się ubrać. Lepiej by brzmiało. Gdy tak biegałaś po domu, przygotowując się do wyjścia, wiedziałem, że będzie parę chwil, by się zatrzymać i ze mną przywitać. Ty jednak nie miałeś czasu. Zdarzyło się, że musiałeś czekać 15 minut. Nic do robienia poza siedzeniem na krześle. Wtedy zobaczyłem, jak się zerwałeś na nogi. I już myślałem, że pogadasz ze mną. Ale zamiast tego pobiegłeś do telefonu i zadzwoniłeś do kumpla po najnowsze newsy. Przyglądałem się cierpliwie cały długi dzień. Domyślałem się, że we wszystkich swoich czynnościach byłeś zbyt zajęty, żeby cokolwiek mi powiedzieć. Zauważyłem, że w bufecie rozejrzałeś się na boki, może czułeś się niezręcznie, by mówić do mnie i dlatego nie pochyliłeś swojej głowy i nie podziękowałeś za pokarm. Rzuciłeś okiem na trzeci czy czwarty stół i odnotowałeś, że twoi przyjaciele pomodlili się krótko przed jedzeniem, ale ty tego nie zrobiłeś. Nie miałem ci tego za złe. Pozostawało wciąż sporo czasu i miałem nadzieję, że jeszcze ze mną porozmawiasz. Poszedłeś do domu. Wydawało się, że masz dużo do zrobienia. Zrobiłeś to i owo, a potem włączyłeś telewizor. Włączyłeś internet i komputer. Nie wiem, czy lubisz telewizję, czy nie. Cokolwiek leci, każdego dnia spędzasz przed nim dużo czasu, nie myśląc o niczym. Po prostu lubisz patrzeć. I znowu cierpliwie czekałem. A ty byłeś wpatrzony w telewizor i jadłeś swój posiłek. I znowu nie porozmawiałeś ze mną. Pora na spanie. Pewnie czułeś się zbyt zmęczony. Powiedziałeś rodzinie dobranoc i padłeś na łóżko, natychmiast zasypiając. Nie, nie mam pretensji. Ty możesz nawet nie uświadamiać sobie, że jestem tu zawsze ze względu na ciebie. Stałem się bardzo cierpliwy. Nigdy się nie dowiesz, jak bardzo. I nawet ciebie też chciałbym uczyć, jak być cierpliwym wobec innych. Kocham ciebie tak bardzo, że każdego dnia czekam na twoje skłonienie głowy, modlitwę, myśl albo wdzięczność twojego serca. Trudno jednak prowadzić taką jednostronną konwersację. Ale wstajesz znowu. Jeszcze raz będę czekać, tylko dlatego, że cię kocham. I wciąż mam nadzieję, że dziś poświęcisz mi trochę swojego czasu. Miłego dnia. Twój przyjaciel, Jezus Chrystus. Czy jesteś chory z miłości? Czy naprawdę Jezus jest największą wartością twojego życia? Jeśli nie, przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś. I dzisiaj Jezus mówi, upamiętaj się, spokutuj, przemień swoje życie, napraw i ureguluj. Bo powiem wam, życie z Jezusem jest najlepszym życiem na tej planecie Ziemia. Najlepszym, jeśli w odpowiedni sposób żyjemy. Amen.